chciałaby ci po...
Jeszcze nie, ale to chyba jest zawsze.
Takie spotkanie jednak z publicznością chyba jest najlepsze.
Ty już przychodzisz, to
już jest.
Dla mnie to jest i tak bez nadziei. Ja jestem, nienawidzę czegoś takiego i nigdy się tego nie nauczyłam. Dla mnie, począwszy od szkoły średniej, czy tam w ogóle, ja wolałam iść na sprawdzian.
Widzę nas na ekranie, więc chyba to oznacza, że możemy zacząć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jan Chlebowicz i zapraszam do obejrzenia pierwszego z serii gdańskich spotkań w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, gdzie będziemy dyskutować o książkach wydawanych przez IPN. Dzisiaj spotykamy się z okazji opublikowania, wydania kolejnej książki z serii gdańskiej, książki Dęby i Burzany, ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem, cezury 1925-1939. No i może zacznijmy od przedstawienia uczestniczek naszego dzisiejszego spotkania. Może zacznę od autorki, jest nią dr Joanna Karbasz-Wilińska. Witamy bardzo serdecznie. Dr Joanna Karbasz-Wilińska jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj obecnie pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN Gdańsk. Jest autorką artykułów naukowych, popularno-naukowych, współredaktorem wydawnictwa źródłowego ukazującego się w serii Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku, nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, a także, co pewnie okaże się ważne w toku naszej dzisiejszej dyskusji, jest również współredaktorem razem z obecną za pośrednictwem internetu online profesor Magdaleną Nowak, którą za chwilę przedstawię szerzej, i Tadeuszem Sucharskim książki Polacy i Ukraińcy, historia, która łączy i dzieli. Drugą uczestniczką naszej dzisiejszej dyskusji jest pani, tak jak wspomniałem, profesor Magdalena Nowak. Pani profesor, bardzo dziękujemy, że zechciała pani wziąć udział w tym naszym dzisiejszym spotkaniu i tej naszej dyskusji. Pani profesor na co dzień wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. W swoich licznych publikacjach naukowych porusza zagadnienie relacji polsko-ukraińskich zarówno w XIX, jak i XX wieku, a także relacji pomiędzy kościołami katolickimi, rytu łacińskiego i greckiego. I znowu, co ważne w kontekście naszej dzisiejszej dyskusji, jest również autorką ważnej książki Dwa światy, zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914. Myślę, że zacznijmy. Zanim jednak przejdę do samej treści książki, która jest oczywiście najważniejsza, interesuje mnie, i tutaj pytanie kieruję do autorki, skąd zainteresowanie badawcze nurtem chrześcijańskim tworzonym czy związanym z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem? Czy pewną ambicją było wypełnienie być może luki badawczej, luki w historiografii polskiej, a może te motywacje były zupełnie inne? I to jakby pierwsza część pytania, a drugie, co działo się później już po podjęciu tego tematu? Mam tu na myśli przede wszystkim, jak wyglądało gromadzenie materiałów, bo jak rozumiem, musiały odbyć się kwerendy zagraniczne. Jak wyglądał koncept nad książką, nad jej konstrukcją, no i w końcu ten dość intrygujący tytuł, który również, myślę, interesuje nie tylko mnie, ale również tych, którzy nas oglądają.
Temat ukraińskiego nurtu chrześcijańskiego związanego z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem nie jest specjalnie znany w Polsce, podobnie jak w ogóle sama postać biskupa stanisławowskiego. Także jakie były moje motywacje? Przede wszystkim chciałam tę lukę uzupełnić, szczególnie dlatego, iż Grzegorz Chomyszyn prezentował bardzo ciekawy pomysł na to, jaką drogę powinni obrać Ukraińcy żyjący w II Rzeczypospolitej. A przypomnę, była to niemała grupa, bo było ich około 5 milionów osób, więc to jakieś 14% wszystkich mieszkańców Polski. W książce swojej podjęłam się opisania działalności jednej organizacji i dwóch partii związanych właśnie z biskupem Grzegorzem Chomyszynem, które działały w latach 1925-1939. Pierwsza z tych partii, w zasadzie organizacja, została założona w 1925 roku. Była to Ukraińska Organizacja Chrześcijańska. Kolejna powstała w 1930 roku, była to partia UKNP, czyli Ukraińska Katolicka Partia Ludowa, i ona w 1932 roku została przekształcona w UNO, czyli w Ukraińską Odnowę Ludową. Jak już wspomniałam, wszystkie te partie związane były z biskupem Grzegorzem Chomyszynem. Natomiast co ważne i co chciałam podkreślić, jakkolwiek jego postać przewija się, w zasadzie jest bardzo często, pojawia się na kartach mojej książki, to nie było moim zamiarem, aby pisać jego biografii, tylko właśnie skupiłam się na ukraińskim nurcie chrześcijańskim. A przypomnę, że ten nurt chrześcijański nie pojawił się nagle w latach 20. XX wieku. Ten nurt chrześcijański tworzył się już w połowie XIX wieku. Wówczas już pojawiły się osoby, które uznały, że utworzenie takiej ukraińskiej partii chrześcijańskiej, która by zajmowała się ukraińskimi sprawami, dbałaby o odrębność narodu ukraińskiego w Galicji Wschodniej, powinna powstać. I taką osobą, która pierwsza zajęła się tworzeniem tych ukraińskich chrześcijańskich organizacji, był między innymi Aleksander Barwiński. On to był założycielem KRNS, czyli ukraińskiej związek KRNS, Katolicki Związek Rusko-Ludowy, przepraszam. Następnie w 1901 roku również Aleksander Barwiński założył Ruską Chromadę, a później w 1911 roku utworzył Partię Chrześcijańsko-Społeczną. Wszystkie te jego organizacje i partie pewną popularność zdobyły, ale nie była ona na tyle satysfakcjonująca, aby przetrwały te organizacje jakoś specjalnie dłużej. Ostatnia z wymienionych została, zawiesiła swoją działalność w zasadzie już w okolicach czasu I wojny światowej. Powoli też dojrzewała jakby początki tego ruchu ukraińskiego, ruchu chrześcijańskiego, opisałam w pierwszym rozdziale, na tym się głównie skoncentrowałam, a w kolejnym rozdziale staram się już przejść do konkretnych informacji na temat wspomnianych UCHO, UKNP oraz UNO. I generalnie tutaj skupiłam się już na opisaniu obliczu ideologicznego tych organizacji i partii. Opisałam kwestie organizacyjne związane z ich rozwojem. Opisałam również te różnice zdań polegające na wizji przyszłego kościoła grecko-katolickiego.
Tak, o tym będziemy oczywiście mówić.
Tak. I w kolejnych rozdziałach już koncentruję się przede wszystkim na opisywaniu jakby stosunku tychże organizacji i partii do różnych kwestii społecznych, politycznych, kulturalnych. Jeżeli chodzi o źródła, na których się oparłam, bo to też jest ważne, przede wszystkim korzystałam z Nowej Zorii. Nowa Zoria był to organ, kolejno UCHO, UKNP oraz UNO, Większość numerów i roczników Nowej Zori odnalazłam w Polsce, natomiast pierwsze roczniki 26, 27 były trudne do odnalezienia i odnalazłam je dopiero w jednym z archiwów ukraińskich w Stanisławowie, bo generalnie w innym miejscu nie ma kopii tychże, tegoż rocznika.
A ciekawi mnie tutaj, przepraszam, że przerwę, czy te kwerendy w ukraińskich archiwach, jak one przebiegały, czy że tak powiem, otrzymała pani na miejscu pomoc i bo widziałem we wstępie, że dziękuję również pani archiwistkom, z tego co pamiętam, więc myślę, że ta współpraca mogła być całkiem owocna.
Ta współpraca, owszem, była owocna, szczególnie jeśli chodzi o archiwum w Stanisławowie. W archiwum historycznym, Państwowym Archiwum we Lwowie otrzymałam również materiały, o które poprosiłam, natomiast szczególnie właśnie pomocne okazały się archiwistki właśnie Państwowego Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego.
Może, znowu przerywam, może jeszcze nie rozwiązujmy, tak sobie pomyślałem, zagadki tytułu, czyli nie rozwiązujmy jej na samym początku, tylko może gdzieś w toku dyskusji uda nam się ją rozwiązać. Przechodząc może już do samej treści pani książki, powiem tak, oczywiście upraszczając i mocno skracając, głównymi założeniami nurtu chrześcijańskiego tworzonego wokół biskupa Chomyszyna były przede wszystkim wzmocnienie czy umocnienie grekokatolicyzmu, czy szerzej etyki chrześcijańskiej w ukraińskim życiu politycznym, to pierwsze. Drugie, postulat uzyskania niepodległości Ukrainy na drodze legalnej, czyli innymi słowy wykluczającej terror. No i w końcu przekonanie biskupa Chomyszyna o tym, że gwarancją uzyskania wolnego, niepodległego państwa ukraińskiego jest ułożenie dobrych relacji z Polakami czy z Polską. Tutaj tylko dopowiem, że biskup Chomyszyn, o czym pewnie panie powiedzą, wcale bezkrytyczny wobec tych relacji, czy wobec Polaków, czy wobec Polski wcale nie był. No i ciekawi mnie, jak właśnie te koncepcje, te poglądy biskupa Chomyszyna i środowisk, które współtworzył, sytuowały się na tle innych ówczesnych koncepcji politycznych, to po pierwsze, a po drugie, czy możemy, patrząc na te poglądy, postawić tezę, że były one pewnego rodzaju przeciwwagą, alternatywą, odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się ówcześnie nacjonalizm ukraiński.
To znaczy tak, może przede wszystkim warto zacząć od tego, jaka była sytuacja w Galicji Wschodniej właśnie po zakończeniu pierwszej wojny światowej, a mianowicie Polacy odzyskali niepodległość, natomiast nie udało się jakby zbudować trwałego państwa Ukraińcom, mimo że przez chwilę nawet istniały dwa ukraińskie państwa, Ukraińska Republika Ludowa na Ukrainie Naddnieprzańskiej, czy właśnie utworzona również w Galicji i w listopadzie 1918 roku Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Oba narody, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, mieszkający w Galicji Wschodniej, uważały, że ten obszar jest im przynależny, czuli się gospodarzami tego terenu i można było się spodziewać, że dojdzie między nimi do eskalacji złych emocji. I tak też się stało, prawda? W listopadzie wybuchła wojna polsko-ukraińska, która trwała do lipca przyszłego roku i ostatecznie zakończyła się tym, że jeszcze miesiąc wcześniej państwa Antanty zdecydowały, że Galicja Wschodnia trafi do Polaków, którzy mieli objąć nad nią administrację. I taki stan rzeczy na pewno nie był do przyjęcia przez stronę ukraińską. To znaczy można było się spodziewać, że nie pogodzą się z taką sytuacją i że będą dążyć do jej rozwiązania, do eskalacji jakby tych trudnych relacji. I w każdym razie Ukraińcy po tej decyzji zaczęli jakby obwiniać dookoła wszystkich o ten stan rzeczy, natomiast jakby z tej retoryki wybił się Grzegorz Homyszyn, który uznał, że winą za to, że właśnie Galicja Wschodnia trafiła w ręce Polaków, nie do końca nie są odpowiedzialne to właśnie państwa Antanty, czy też sama Polska, ale też sami Ukraińcy, którzy prowadzili pewną bezkompromisową, nieodpowiedzialną, jak on oceniał, politykę. I biskup właśnie obawiał się, że w momencie, w którym Ukraińcy się znaleźli, jakby zaczną kierować się w kierunku tych radykalnych rozwiązań, a on chciał za wszelką cenę tego uniknąć. W związku z tym pojawiły się już właśnie w 1920 roku pomysły na to, aby utworzyć taką ukraińską chrześcijańską organizację, która jakby miała odciągnąć Ukraińców od tych ideologii totalitarnych, radykalnych, nacjonalistycznych. Utworzenie tejże organizacji w roku 20 nie powiodło się, być może też wpływ na to nieznaczny miał fakt, że w tym samym czasie mniej więcej biskup Homyszyn chciał wprowadzić niepopularny wśród duchowieństwa grecko-katolickiego celibat, więc tutaj też jakby nie zyskał sobie zwolenników. Natomiast próby były podejmowane nadal. Również w 23 roku także się to nie powiodło i dopiero ta organizacja, ukraińska chrześcijańska organizacja, która została utworzona w 1925 roku. Biskup Homyszyn, jak już wcześniej wspomniałam, proponował inną drogę. Proponował drogę jakby akceptacji stanu rzeczy i dostosowanie się do pewnych warunków, jakich przyszło żyć Ukraińcom, zebrania sił i usiłowania później uzyskać nawet i swojego państwa przy pomocy Polaków. Warunkiem do osiągnięcia tego, według Grzegorza Homyszyna, było przede wszystkim to, aby ułożyć poprawne relacje z Polakami. Te poprawne relacje to przede wszystkim lojalność wobec państwa polskiego, ale nie na zasadzie takiego poddaństwa, tylko na zasadzie obopólności, czyli Ukraińcy mieli być lojalni wobec państwa polskiego, mieli udowodnić, że są stabilnym narodem, natomiast z kolei Polacy też mieli, zauważywszy to, że Ukraińcy są równymi Polakom obywatelami, powinni zacząć ich tak samo traktować i powinni zacząć, oba te narody powinny pokojowo egzystować na wspólnym terytorium, a potem stopniowo osiągać jakieś polityczne cele. Była to droga moim zdaniem trudniejsza, ponieważ no, na pewno była to droga długotrwała i na pewno była to droga, która wymagała pewnej obopólności. No, jak wiemy, nie do końca ani z jednej, ani z drugiej strony nie było zbyt wielu chętnych, żeby tą drogą pójść.
Pani profesor, może tutaj na chwilę się zatrzymajmy i może dopowiadając nieco do tego, co mówiła autorka, chciałbym zapytać, bo tak, z jednej strony biskup Homyszyn używał wobec nacjonalizmu ukraińskiego no, dość mocnych sformułowań, określając go mianem między innymi wadliwego, kłamliwego, albo takiego, który w znaczny sposób zaburza pewien porządek etyczny w społeczeństwie ukraińskim, czyli była to, no, można powiedzieć, bardzo, były to często bardzo mocne wypowiedzi. A z drugiej strony chciałem zapytać, na ile to przekonanie o tym, że pewną gwarancją uzyskania wolnego, niepodległego państwa ukraińskiego będzie właśnie ułożenie, o czym mówiła doktor Joanna Karbarz-Wilińska, tych dobrych, poprawnych relacji z Polakami. Na ile wynikało to jednak z pewnego realizmu biskupa Chomyszyna i politycznego pragmatyzmu?
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ja jestem słyszalna, ale chciałabym podkreślić i zwrócić uwagę na to, że trzeba widzieć te wszystkie problemy w dużo szerszym kontekście. Ten kontekst szeroki sięga jeszcze XIX wieku, sięga historii biskupów grecko-katolickich w okresie przed I wojną światową i w czasie I wojny światowej. I jest też ważne, żeby zwrócić uwagę na działalność biskupów, na ich koncepcję. Więc trzeba wskazać na to, że w okresie austro-węgierskim pewne wzorce postępowania były wypracowane przez biskupów grecko-katolickich, między innymi na końcu przez biskupa Szeptyckiego, arcybiskupa Szeptyckiego, który jakby, i oni z tym bagażem doświadczeń weszli w II Rzeczpospolitą. Biskupi i Szeptycki szczególnie od samego początku nie sprzeciwiali się zaangażowaniu kapłanów w politykę. Szeptycki wręcz zachęcał swoich duchownych w okresie przed I wojną światową do zaangażowania się w politykę. Więc te działania, które podjął Chomyszyn i Szeptycki po 30 roku po pacyfikacji, były klasyczną konsekwencją tego postępowania wcześniejszego. Było jakby kontynuacją tego. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sami biskupi jeszcze w okresie walki o Zachodnioukraińską Republikę Ludową byli zaangażowani po stronie tej republiki, czy Szeptycki po stronie obu państw ukraińskich. Obaj. To znaczy nie było tak, że Chomyszyn nie był też zaangażowany i nie popierał ukraińskiego państwa. Druga kwestia jest kwestia celibatu, o którym tu było wspomniane i w ogóle koncepcji rozwoju kościoła. Szeptycki był zwolennikiem tak zwanej bizantynizacji, ale ta bizantynizacja miała dotyczyć wyłącznie i jedynie obrządku. Nie miała dotyczyć skierowania kościoła w kierunku wschodnim, czyli na przykład na prawosławie, wręcz przeciwnie. Chomyszyn uważał, że trzeba się trzymać bliskości w sensie obrządkowym z kościołem rzymskokatolickim, czyli chciał pozostać przy tym, co było tradycją kościoła, powiedzmy, po synodzie zamojskim. Czyli to były kwestie obrządkowe. Jeżeli chodzi o celibat, oni wszyscy biskupi grecko-katoliccy, wszyscy trzej, byli za celibatem. Szeptycki był bardzo mocno za celibatem i tak samo byli inni. I to wiązało się z kwestiami pragmatycznymi. Tylko że Szeptycki pozostawił jako metropolita swobodę wprowadzenia celibatu i zaczęli to Kocyłowski i Chomyszyn. I spotkało się z bardzo dużym oporem ze strony kapłanów grecko-katolickich. Dlatego Szeptycki u siebie w swojej diecezji spowolnił ten proces, ale między nimi nie było tutaj żadnej niezgodności. I teraz jeszcze przejdźmy może do tych organizacji, które były tworzone, bo tu szczególnie do tego chciałabym się odnieść, po 30 roku. Po akcji pacyfikacyjnej, i reakcja i te podpalenia, które miały miejsce w Galicji Wschodniej przed akcją pacyfikacyjną, działalność OUN bardzo zaniepokoiła wszystkich biskupów na równi. A jednocześnie za wschodnią granicą Rzeczpospolitej istniał wtedy Związek już Radziecki, tak? I to też ekspansja komunizmu, możliwość działalności partii komunistycznych w ramach społeczności ukraińskiej bardzo niepokoiła biskupów, bo biskupi zasadniczo byli przeciwni wszystkim ruchom radykalnym i na równi stawiali ruchy takie skrajnie nacjonalistyczne, czyli takie, które się do terroru posiłkowały się terrorem, jak i te komunistyczne. Uważały, że trzeba, że tutaj przede wszystkim, stąd była ta pochwała dla zaangażowania kapłanów. I w tych organizacjach, o których pani tu doktor mówiła i tej organizacji, która została stworzona przez przez Szeptyckiego, czy to w akcji katolickiej samej, czy tej, w tym Ukraińskim Związku Katolickim, który został utworzony de facto w 1931 roku, w styczniu, 1 stycznia, w tych organizacjach było bardzo dużo kapłanów. Przede wszystkim byli kapłani. I oni kierowali tymi organizacjami. I te struktury są równolegle. Wszyscy trzej biskupi popierali takie działania. Chodziło o to, żeby odciągnąć społeczność ukraińską od wszelkich ruchów radykalnych, nie tylko od nacjonalizmu jakiegoś skrajnego. I oczywiście potępiali Szeptycki, zarówno Komyszyn, działania radykalne. A inna rzecz jest taka, że jednocześnie na przykład Szeptycki wspierał działania o niepodległość, akcje zmierzające do uzyskania niepodległości. Ale ponieważ byli oni związani przysięgą na wierność Rzeczpospolitej, więc do momentu, kiedy no, uznawano, że Rzeczpospolita trwa, tak samo jak wcześniej w wypadku Austro-Węgier, biskupi byli wierni tej przysiędze. Więc tutaj trzeba, to są bardzo delikatne sprawy. Ja bym tutaj żadnej ostrych rozróżnień nie wprowadzała. Ta akcja katolicka miała mieć szerszy społeczny charakter, miała mieć taki apolityczny, ale właśnie taki moralizujący, o którym mówił pan Chlebowicz. Natomiast partie polityczne miały jeszcze bardziej zwiększyć szansę kościoła grecko-katolickiego na wpływanie na kształt społeczeństwa przyszłego ukraińskiego. A to, czy to, na ile to było kwestia możliwości zaufania państwu polskiemu, widzimy, że nie bardzo można było temu państwu polskiemu ufać, ponieważ działania podjęte po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ograniczyły znacznie prawa mniejszości ukraińskiej w porównaniu z tym, co było w zakresie w Austro-Węgrzech. Więc ja o tym napisałam całą książkę, cały doktorat mój to był poświęcony tym relacjom i tam z tego bardzo dobrze widać, obserwowałam, jak te dwa nacjonalizmy i w toku tej walki tych nacjonalizmów, oczywiście biskupi próbowali znaleźć jakieś wyjście z tego. I ja bym tu ich w ogóle nie przeciwstawiała, ani nie stawiała tego w takim jednoznacznym położeniu, tylko bym pokazywała to w bardzo szerszym kontekście. I teraz jeszcze ostatnie słowo na koniec. Chciałam zwrócić uwagę, że biskupi, że zarówno Szeptycki, jak i Homyszyn mieli bardzo podobną wizję wbrew pozorom. Oni chcieli, żeby to duchowni, Kościół, moralność i zasady chrześcijańskie rządziły przyszłym państwem ukraińskim. Żeby tym zaczynem w tym cieście był Kościół grecko-katolicki i ci działacze katoliccy. I taki był plan. I Szeptycki trwał do końca przy tym planie i nawet pisząc swój ostatni taki ważny, najważniejszy dokument dotyczący państwa ukraińskiego, jak budowany rydnu chatu, tam to wyraził, bardzo wyraźnie, że on uważa, że trzonem jakby, tym wzorcem powinien być, tym, który stawia wzorce, powinien być Kościół. I jeszcze druga rzecz, że oni wszyscy byli bardzo, wszyscy duchowni, byli oni bardzo wierni Rzymowi, czyli nie było tu w ogóle możliwości takiej, żeby oni zdecydowali się przejść według mnie do prawosławia na przykład, żeby tego typu oskarżenia są zupełnie według mnie nieuzasadnione, chociaż oczywiście dalsze badania trzeba prowadzić. Oczywiście w wypadku Homyszyna no to nam się wydaje to oczywiste, ale to jest tylko taka różnica, że dwóch z nich zginęło śmiercią męczeńską, a jeden nie. I stąd ten jeden proces beatyfikacyjny jest zakończony, ale jeszcze nie ma decyzji Rzymu. Więc tutaj ja bym tutaj bardzo dużą ostrożność, w takim bardzo dużym, szerokim kontekście to wszystko bym widziała. A pani doktor oczywiście napisała tylko o tych partiach, więc siłą rzeczy ten szeroki kontekst no nie musiał być tak mocno ujęty. Nie? Także dziękuję za tą część wypowiedzi.
wcześniej, mówiąc o tym pewnym realizmie i pragmatyzmie biskupa Homyszyna w kontekście jego relacji czy stosunku do Polski i Polaków, miałem na myśli też pewną wizję tego, co w zamian za to. Znaczy biskup Homyszyn, parafrazując w jednym z listów pasterskich, właśnie zwracał się, kogo byście widzieli po tej drugiej stronie, jeśli nie Polaków. Ja sobie pozwolę zacytować ten fragment, bo wydał mi się ciekawy. Właśnie biskup Homyszyn pisał: wyobraźmy sobie, że jednego dnia znienawidzeni przez Ukraińców Polacy nas pozostawiają i odchodzą, a za kilka godzin przybywają za zbrucza chmary bolszewików, którzy zamkną nasze cerkwie, zamieniając je na domy zabaw lub rozpusty. Duchowieństwo i inteligencję po części rozstrzeliwują, a po części wysyłają na sołowki, a sam naród gnębią. No właśnie, bo przecież sam biskup Homyszyn często był przez swoich oponentów, chyba nawet pojawiał się takie sformułowanie, agentem Polski, Polaków, więc widzimy, że raczej to jego podejście do Polski, do Polaków wynikało raczej z pewnego pragmatyzmu politycznego. Czy panie się zgodzą? Czy tak było rzeczywiście?
Zdecydowanie tak. Biskup Grzegorz Homyszyn kierował się tutaj wyłącznie pragmatyzmem. W żadnym wypadku nie był, tak wydaje mi się, że nie był polonofilem, ale przede wszystkim nie był też polonofobem. I dlatego widział jakby szansę na rozwój Ukraińców, prowadząc współpracę z Polakami, którzy jakby nie było, no, objęli władzę w Galicji Wschodniej.
Panie profesor, przecież biskup Homyszyn również bywał krytyczny wobec i Polski, i Polaków, między innymi twierdząc, że Polacy traktują Ukraińców jako obywateli drugiej kategorii, a nawet chyba używał niekiedy sformułowania jak niewolników. No więc właśnie, jak to było z tym stosunkiem biskupa Homyszyna do Polski i Polaków i budowania tych wzajemnych relacji?
Tak, tutaj według mnie kluczowe jest nie pytanie o to, jaki był jego stosunek, no bo wydaje mi się, że był taki, jak właśnie pani doktor powiedziała. Z jednej strony był pragmatyczny, ponieważ istniało państwo polskie, a państwa ukraińskiego nie było i na razie nie było szans, żeby było. I tutaj była pewna kalka z Austro-Węgier. Było takie, to było znowu bardzo według mnie idealistyczne, a wręcz takie nawet już na tamte czasy może niepełni rozumiejące to, co nadchodzi. Takie przekonanie, że tak jak kiedyś w Austro-Węgrzech Ukraińcy uzyskiwali coraz większą możliwość autonomii, tak Polacy uzyskali bardzo dużą autonomię i inne narody również, teraz to samo można by powtórzyć jakby w ramach państwa polskiego i tak się dogadać z Polakami. Ale rzeczywistość ta społeczno-polityczno-narodowa się bardzo zmieniła, ponieważ nastąpił bardzo przyspieszył proces narodowotwórczy, polski i ukraiński, ale przede wszystkim ukraiński, który w wyniku I wojny światowej bardzo mocno przyspieszył i w związku z tym jakby bardzo silnie zaczęła rozwijać się tożsamość ukraińska i to jest szczególnie w latach 30. I jakby ta taka wizja, że my możemy się porozumieć w momencie, kiedy rozwijały się dwa nacjonalizmy, o czym napisałam całą książkę, no naprawdę była, to narastał cały czas konflikt. I on, myślę, że on nie był wyłącznie budowany na emocjach, tylko on wynikał z procesu narodowotwórczego i z nakładania się obszarów aspiracji narodowych. Po prostu był to konflikt immanentny, który nie mógł nie wybuchnąć. I tylko była kwestia, z jaką siłą wybuchnie i ile ofiar będzie tego konfliktu, co oczywiście nie umniejsza tych ofiar. I druga rzecz jest taka, jeżeli chodzi o Homyszyna i pragmatyzm, a jego idealizm, więc ja bym widziała raczej tych grecko-katolickich arcybiskupa Szeptyckiego i biskupów jako swego rodzaju idealistów, dlatego że oni chcieli widzieć społeczeństwo oparte na tych zasadach chrześcijańskich I oczywiście to były działania pragmatyczne, czyli to podjęcie akcji katolickiej, podejmowanie różnych inicjatyw politycznych, zachęcanie duchownych do angażowania się do polityki, bo uważano, że duchowni będą reprezentowali jakby te wyższe ideały chrześcijańskie. A Chrzeptycki na przykład, i myślę, że wszyscy inni biskupi też temu hołdowali, bo przecież Homyszyn był wykształcony w Wiedniu, oni uważali, że najpierw zasady chrześcijańskie, a potem dopiero kwestia narodowa, że nie można poświęcić ideałów chrześcijańskich, czyli dekalogu, na rzecz ojczyzny, że jakby ojczyzna będzie druga. I temu dał wyraz na przykład Chrzeptycki, potępiając wcześniej zamach na Andrzeja Potockiego, w okresie międzywojennym potępiając zamachy na Bronisława Pierackiego czy na dyrektora gimnazjum Babija. Także on wyraźnie sprzeciwiał się i do końca się sprzeciwiali takiemu stawianiu sprawy. Ale teraz jeszcze przejdźmy dalej do tego pytania, które pan zadał. Kwestia, dlaczego my postrzegamy obecnie ich czy dwóch tych biskupów i widzimy w takiej dychotomii to wszystko. A to dlatego, że w okresie międzywojennym bardzo mocno przedstawiano Homyszyna jako przeciwnika Chrzeptyckiego, wbrew faktom, że tak powiem, o których my teraz jako historycy wiemy więcej może niż ówczesne społeczeństwo, a to robiła przede wszystkim Polska Prasa Narodowa. Ja na ten temat poświęciłam temu i całą książkę, ale również osobny artykuł na temat tego. I między innymi na przykład, może ja to tutaj spróbuję państwu pokazać, Była w tej prasie narodowej bardzo pozytywna ocena Homyszyna, jego postawy, a i nieustanna krytyka metropolity Chrzeptyckiego. I w ten sposób strona prasa narodowa stwarzała wrażenie, jakoby między tymi dostojnikami kościelnymi istniał poważny konflikt. Tworzono obraz życzliwego dla Polski Homyszyna i wrogiego Chrzeptyckiego. Pisano nawet w Kurierze Lwowskim o potępieniu przez metropolitę na łamach mety środowiska skupionego wokół biskupa Homyszyna. Jednocześnie endecka prasa lwowska sugerowała, że tak piętnowana przez biskupa Stanisławowskiego akcja sabotażowa w Galicji Wschodniej była inspirowana przez zakon studytów, więc kierowany przez brata Chrzeptyckiego Klemensa. Jak pisano w lwowskim Kurierze Porannym, akt sabotażu, cytuję, rozwijały się na przestrzeni pewnego koła, którego centrum był właśnie Uniów, klasztor studytów, koniec cytatu. Na okres po akcji sabotażowej 1930 roku przypada kulminacja publikacji endeckich przedstawiających biskupa Homyszyna jako przeciwieństwo Chrzeptyckiego. Nawet po zabójstwie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów ministra Bronisława Pierackiego, które obaj biskupi zgodnie potępili, prasa narodowa pisała z przekąsem, że nawet Chrzeptycki wystąpił przeciw temu zamachowi. Więc ja generalnie postrzegam tych biskupów, że oni działali w dużej zgodności. Oczywiście znamy tą publikację Dwa Carstwa i nie jest to kwestia tego, co napisał Homyszyn, tylko jak to jest interpretowane bardziej współcześnie, bo trzeba to bardzo szeroko interpretować i mieć dużą wiedzę na temat tego, co się działo w Kościele, jakie były procesy, jak te procesy należało przedstawiać. I ja bym naprawdę tu zachowała właśnie taki dystans do tego. Wydaje mi się, że to przedstawianie, pokazywanie ich dwóch jako przeciwstawnych, że jeden tam był takim przyjacielem, a drugi był takim wielkim wrogiem, to jest nieprawdziwe. Dla nich najważniejsza była kwestia Kościoła, zachowania jakby moralnego kośćca swoich wiernych, ich możliwości rozwoju ich wartości kulturalnych, społecznych. I te wartości były dla nich nadrzędne. I dlatego oni podjęli te akcje, o których pisała pani doktor, i równolegle podjął Chrzeptycki, i one wzajemnie się nie zwalczały, chociaż próbowano je tak przedstawiać. Oni ze sobą nie konkurowali w taki sposób. Natomiast to było tak przedstawiane i my obecnie badając, musimy strasznie mocno się wczytywać, żeby to odsłonić, odkryć. A że jak pani doktor słusznie wskazała, nie ma badań jeszcze tak dużo, więc czasami posiłkujemy się, przyjmujemy za prawdziwe jakby te publikacje propagandowe z tamtego czasu, a one były po prostu normalną, żywą dyskusją polityczną, którą my jako historycy musimy zreinterpretować. No i takie jest nasze zadanie. Także mamy dużo pracy przed sobą jeszcze.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Chyba to tak jakoś jest, przynajmniej część z nas lubi patrzeć na pewne zjawiska, na świat nas otaczający w takich tylko biało-czarnych barwach, bez odcieni szarości, bez niuansów, ale rzeczywiście pełna zgoda, że naszą rolą, czy pani właściwie rolą jest to, żeby właśnie na te niuanse zwracać uwagę. Dużo mówiliśmy już o samej istocie poglądów, czy to biskupa Chomyszyna, czy arcybiskupa Szeptyckiego. Ja chciałem zapytać, jaka była recepcja tych idei, poglądów nurtu chrześcijańskiego przez społeczeństwo ukraińskie? To jest jakby pierwsza część pytania, a druga, bardziej już dotycząca może biskupa Chomyszyna, czy jego poglądy spotykały się z jakąś ostrą reakcją, polemiką, a może nie, może bardziej zainteresowaniem merytorycznym, a może w drugą stronę z wręcz personalnymi atakami? Pytam o to nieprzypadkowo, bo i pytam o to też w pewnym kontekście pewnego rysu biskupa Chomyszyna, pewnej jego bezkompromisowości, tak mi się wydaje, bo nie bał się biskup Chomyszyn między innymi zwracać uwagę dość ostro na pewne elementy, które mu się nie podobały w myśli chociażby Tarasa Szewczenki czy Iwana Franki, którzy byli przecież uważani za filary tego odrodzenia narodowego przez Ukraińców. No więc właśnie, jaki był ten odbiór, jaka była ta recepcja tej myśli biskupa Chomyszyna, czy szerzej nurtu chrześcijańskiego?
To znaczy, może odniosę się do drugiej części tego pytania. Była dosyć rozbudowana polemika z tym, co proponował biskup Chomyszyn, a z innymi ugrupowaniami, partiami politycznymi ukraińskimi. Przede wszystkim tutaj, jak wiadomo, biskup Chomyszyn kategorycznie sprzeciwiał się nacjonalizmowi, a tym samym można się było spodziewać ze strony ukraińskich nacjonalistów, że będą płynęły w jego kierunku ataki. I takie ataki płynęły. Oskarżano go między innymi o rozbijanie jedności narodowej, i generalnie w tej nacjonalistycznej prasie była ta rozbudowana krytyka. Natomiast nawet z tego, co z dokumentów wiadomo, że był planowany zamach na biskupa, zresztą nie pierwszy, był planowany ten zamach z rąk nacjonalistów. Nie doszedł on do skutku.
Wiemy coś więcej o okolicznościach tego zamachu planowanego?
Akurat na ten temat nie ma większych informacji. Był też próba zamachu, innego zamachu z 1911 roku i tutaj na ten temat można trochę więcej powiedzieć. Natomiast wracając, biskup Chomyszyn, jak tutaj zresztą było wcześniej powiedziane, on krytykował wszystkie też radykalne takie ideologie i od radykałów można było się też spodziewać jego ataków. Też padał jakby ofiarą krytyki ze strony środowisk, które z kolei popierały bizantynizację cerkwi grecko-katolickiej, natomiast jak wiadomo, no, biskup Chomyszyn opowiadał się za jej latynizacją. Więc tutaj z tej strony ta krytyka dobiegała. Natomiast sam biskup Chomyszyn był osobą, która uważała, że może prowadzić dyskusje i rozmowy z każdą partią, organizacją, pod warunkiem, że nie działa ona na szkodę Kościoła. I takiego wspólnego języka poszukiwał między innymi z UNDO, czyli z największą ukraińską wówczas partią. Ta współpraca między nimi układała się różnie, natomiast też na łamach Diła, który uważany był za reprezentanta UNDO, wielokrotnie też pojawiały się takie negatywne komentarze, jakieś insynuacje skierowane przeciwko biskupowi Homeszynowi. I co jeszcze bym chciała dodać, analizując zapisy w Nowej Zorii, oczywiście jej twórcy, środowisko biskupa Homeszyna odpowiadali na te ataki, polemizowali ze swoimi oponentami. Natomiast co chciałam podkreślić, jakby poziom tej dyskusji nie zawsze był na takim odpowiednim poziomie dziennikarskim. Mianowicie no tutaj, o ile w Nowej Zorii starano się jakoś go zachować, to w niektórych tych pismach, które wypowiadały się na temat Homeszyna negatywnie, nie do końca to było tak, jak być powinno.
No właśnie, bo chyba nawet możemy mówić o pewnego rodzaju akcji dezinformacyjnej w stosunku do biskupa Homeszyna. Tam często w tych artykułach były po prostu powielane kłamstwa, które nic nie miały wspólnego z prawdą, o ile dobrze pamiętam.
Dokładnie. Tam kilkakrotnie zarzucano jakąś defraudację pieniędzy przez biskupa Homeszyna. Znaczy generalnie chodziło o zdyskredytowanie jego postaci, jego osoby w oczach wiernych, w oczach innych Ukraińców.
Pani profesor, powrócę, dziękuję bardzo, powrócę może do początku tej mojej myśli i tego mojego pytania o tą recepcję i odbiór właśnie nurtu chrześcijańskiego, czy tych idei, o których wcześniej już rozmawialiśmy i które wymienialiśmy.
Tak, dziękuję bardzo. Generalnie można powiedzieć, że biskupi mieli bardzo duże możliwość oddziaływania, ponieważ mogli inicjować różne działania i naprawdę szeroką akcję, i tą akcję katolicką, i ze strony biskupa Szeptyckiego można powiedzieć, że on podejmował różnego rodzaju działania, które miały za zadanie stworzyć taką tkankę, strukturę społeczną ukraińską na terenie Galicji Wschodniej. I to się udawało. I tak postrzegali też swoje zadanie, że oni jakby inicjowali różne przedsięwzięcia, niekoniecznie sami w nich oczywiście uczestnicząc, albo tylko im patronując, a to były różne takie praktyczne rzeczy, jak na przykład szpital, jak akademia teologiczna, właśnie jak partie polityczne, z tym, że Szeptycki sam nie zainicjował partii politycznej, tylko ruch, natomiast Homeszyn partię polityczną. I tutaj oni byli jakby zgodni, to była taka linia Szeptyckiego, że tak należy działać, że trzeba społeczeństwo angażować. Jeżeli chodzi o te, jakby cały tok rozwoju historii potoczył się w tym kierunku, że rozwijały się te ruchy nacjonalistyczne bardzo mocno, temu sprzyjała II wojna światowa, a te chrześcijańskie no nie znalazły w ostatecznym rozrachunku takiego odzwierciedlenia w postaci czystej. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość tych instytucji, które zapoczątkowywał szczególnie Szeptycki, no to one są trwałe i są do dzisiaj obecne w życiu Ukraińców, bo mam tu na myśli na przykład Muzeum Narodowe, mam na myśli no właściwie bardzo wiele rzeczy, nawet Muzeum Nowakiewskiego we Lwowie, czy nie mówiąc już o Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie. Także są one bardzo trwałe, te inicjatywy, i to był wielki wysiłek, ale to ja bym tego nie negowała, że to był wysiłek ze wszystkich biskupów, a nie tylko bym stawiała na jedną osobę. Ale tu, jeżeli chodzi o tą postawę krytyczną wobec nacjonalizmu, tak, była krytyka tych działaczy, ale na przykład Iwan Franko był radykałem. Nie był dla biskupa radykał, to była osoba, z którą nie można było współpracować specjalnie. Chociaż oczywiście Szeptycki kilka razy odwiedził Iwana Franko w jego domu, ale to nie znaczy, że zgadzał się z jego poglądami. Także zachęcam wszystkich do odwiedzenia, jak będziecie Państwo we Lwowie, Muzeum Iwana Franko. Więc jest to, ta krytyka nie zawsze była, wynikała, byśmy musieli się wczytać, z czego ona wynikała. Szeptycki na przykład popierał Barwińskiego, o którym mówiła pani doktor, ale krytykował, czy polemizował z Hruszewskim i z Franco swego czasu. bo nie zgadzał się, ale to raczej z tymi zasadami, z tym radykalizmem ich, czyli z tym, co on nazywał, jako, określał jako radykalizm. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest ta współpraca tych ugrupowań ukraińskich, katolickich z UNDO. One współpracowały z UNDO, bo to zarówno struktury Homyszyna, jak i struktury Szeptyckiego, czyli ta Ukraiński Związek Katolicki, też współpracowały z UNDO. I szczególnie to było widoczne po roku, po zamachu na Pierackiego. Był taki moment takiej odwilży i współpracy. No ale on nie był owocny. I UNDO było największą, najsilniejszą strukturą narodowo-demokratyczną, która odpowiadała naszej narodowej demokracji. Natomiast w tym czasie mówimy o krytyce OUN-UPA, czy najpierw OUN, a potem, no wiadomo, UPA, ale chodzi o krytykę tych działań terrorystycznych, tych, które nakłaniały młodzież do działań terrorystycznych albo do współpracy z komunistami, bo te ruchy zbliżały się do siebie. I to było największym takim poczuciem zagrożenia. I może ja tutaj dla kapłanów i przez to też tak poprzez wzór tych biskupów, którzy nadawali ton tym strukturom, przez dla tych działaczy, którzy działali w tych strukturach. Ja może tutaj chcę zacytować Szeptyckiego. Co on mówił w roku 28, kiedy właśnie to, co pani doktor mówiła, wyciszono, Szeptycki nakazał wyciszenie tej dyskusji na temat bizantynizacji czy latynizacji, ale to nie dlatego, że on sam wywodził się z łacińskiej przecież, z korzeni łacińskich. On był katolikiem, a potem z powodu wierności, konieczności według niego, konieczności nawracania wschodu na łączność z Rzymem, wstąpić do bazylianu. Więc zupełnie te motywy były inne niż mu te obecnie przypisujemy. I teraz zacytuję, tak? Wówczas metropolita nakazał zakończenie tej dyskusji na temat bizantynizacji i latynizacji. I to cytuję. Z uwagi na to, jak pisał, że dobro świętego Kościoła i naszego społeczeństwa wymaga połączenia wszystkich sił przeciwko propagandzie wrogów świętej wiary. Tu nie chodzi o Polaków, tak? Tych wrogów świętej wiary. A dyskusja publicystyczna wokół bizantynizmu i łaciństwa oraz obrzędowości i zachodniości rozbija te siły i tym samym szkodzi sprawie katolickiej, jak również z uwagi na to, że ci, którzy biorą w niej udział, postępują nieraz przeciwko chrześcijańskiej miłości bliźniego i w ferworze walki dopuszczają się zamachu przeciwko katolickiej doktrynie i duchowi świętego Kościoła katolickiego, nie rozróżniając dostatecznie pomiędzy Kościołem powszechnym a jego częścią, Kościołem zachodnim, nieprawdziwie przedstawiając zamiary Kościoła katolickiego w stosunku do wyznawców wschodnich. Koniec cytatu. I dalej. W 1938 roku tak biskup mówił, Szeptycki. Ruś przyjęła chrześcijaństwo w czasach, gdy istniała jeszcze jedność kościelna, że właśnie kościół grecko-katolicki jest kontynuatorem najstarszej tradycji, tradycji więzi ze stolicą apostolską. Wspominając o biskupach, którzy przystąpili do Unii, mówił, Szeptycki, cytuję, biskupi dbali o to, by naród powrócił do najistotniejszej, najpiękniejszej tradycji Kościoła Wschodniego, a właśnie do niej należała więź ze stolicą apostolską. Koniec cytatu. Więc to pokazuje, że ta dyskusja wobec obrzędowości, ona nie miała w ogóle na celu od jakiegoś odciągnięcia w kierunku prawosławia. To była tylko dyskusja na temat tego, jaki ma być kształt przyszłości Kościoła grecko-katolickiego w sensie obrzędowym, jak on ma wyglądać. I Szeptycki chciał, żeby obrządek był oparty na tradycji sprzed schizmy wschodniej, na tej pierwotnej tradycji ruskiej, chciał wypracować własne wzorce. I całe działanie poszło w tym kierunku. A dlaczego to było tak dla niego ważne? Bo on miał wizję, żeby Kościół grecko-katolicki jako przedstawiciel stojący pomiędzy Zachodem i Wschodem był takim pomostem ze Wschodem i doprowadził, jakby był narzędziem do przywrócenia jedności Kościoła, czyli zażegnania schizmy wschodniej. To była ta wielka wizja, której tylko pewną cząstką była ta dyskusja na temat obrzędowości. No i tu tylko trzeba dodać, że obecnie Kościół grecko-katolicki został, jego obrządek został zreformowany, a reforma zakończyła się dopiero po II wojnie światowej. Także ta cała dyskusja, o której my teraz mówimy, ona była częścią bardzo długiego procesu przekształcania się Kościoła, wypracowywania przez Kościół grecko-katolicki jego własnego obrazu, jego własnego kształtu, który nie będzie częścią Kościoła katolickiego, czyli powszechnego w rozumieniu katolików, ale jednocześnie będzie ten Kościół miał swój wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny charakter. I tak to jest, że są zachowane część obrzędowości, na przykład Szeptycki i Homyszyn również byli bardzo za tym, żeby zachować kult, żeby promować kult Najświętszego Serca Jezusowego, kult Najświętszej Marii Panny. Nie było tutaj sprzeczności między nimi w tym. Oni to wspólnie propagowali. Natomiast ta dyskusja dotycząca obrzędowości, tak jak tu Szeptycki napisał, ona po prostu szła, tak jak tu zresztą Państwo mówiliście przed chwilą, bez owijania w bawełnę, po prostu używano tych argumentów politycznie, instrumentalnie, w danej toczącej się dyskusji politycznej. A my teraz mamy trudność, żeby to odczytać. I bierzemy to z perspektywy naszej współczesnej, kiedy to był zupełnie inny okres rozwoju w ogóle i Kościoła, i narodowości polskiej, znaczy no, świadomości narodowej polskiej, pewny etap w historii, tak? I tu jeszcze chciałam tylko dodać o tych zamachach, o których pani mówiła, pani doktor, że były takie dwa zamachy przed I wojną światową. Był zamach na Szeptyckiego i był zamach na Homyszyna. I one były nieudane, ale to były zamachy organizowane przez moskalofili, a nie przez narodowców.
Jeszcze pozostając chwilę przy tym wątku, bo zastanawiam się, tutaj pytanie do autorki książki, czy w toku pracy nad właśnie publikacją, czy wcześniej nad doktoratem, już po pewnym jednak namyśle nad tym, czy pani zgadza się również z tym, o czym mówi pani profesor, że przede wszystkim te relacje jednak należy traktować i charakteryzować jako bardzo złożone, czy jednak mieliśmy do czynienia z rodzajem różnicy zdania, może jednak sporem, a jeśli sporem, to bardziej politycznym czy teologicznym. Chodzi mi o to, czy tutaj zgadza się pani z tym, o czym wcześniej mówiła profesor Nowak. W kontekście tych dwóch postaci oczywiście.
To znaczy tak, moim zdaniem na pewno nie możemy mówić o wrogości obu tych biskupów, arcybiskupa i biskupa. Z wielu dokumentów wynika też, że obaj darzyli się pewnym szacunkiem i sympatią, więc mało tego, Szeptycki tutaj bardzo ufał Homyszynowi. Przecież po Szeptyckim Homyszyn objął diecezję stanisławowską w 1904 roku. To Szeptycki wysunął jego kandydaturę i znana jest taka historia, kiedy Homyszyn pytał właśnie arcybiskupa, dlaczego tak zaszczytne stanowisko otrzymał, a arcybiskup Szeptycki miał odrzec, że to nie jest zaszczyt, to jest ciężar, tylko ty ten ciężar jesteś w stanie, temu ciężarowi jesteś w stanie podołać, czyli miał ogromną do niego zaufanie i szacunek. Natomiast myślę, że to było po prostu różnica zdań. Arcybiskup Szeptycki opowiadał się właśnie za tą bizantynizacją, a biskup Homyszyn za latynizacją cerkwi grecko-katolickiej. I on też miał ku temu swoje argumenty. Przede wszystkim biskup Homyszyn, może użyję kolokwializmu, ale panicznie bał się chyba prawosławia. To znaczy przede wszystkim osób wyznania prawosławnego było zdecydowanie więcej, ponad dziesięciokrotnie więcej niż grekokatolików. No to, i można się było domyśleć, że proces ewentualnego wchłonięcia grekokatolików przez prawosławnych nie będzie trudny. Biskup Homeszyn miał też w pamięci to, że w okresie I wojny światowej była próba takiej ekspansji prawosławia rosyjskiego właśnie na grekokatolików, oczywiście nieudana dzięki arcybiskupowi Szeptyckiemu, ale cały czas jakby obawiał się tego prawosławia, że ono wchłonie po prostu grekokatolików. Na pewno wpływ na to, że skierował się w stronę obrządku rzymskokatolickiego, miało fakt, że przez 5 lat studiował w Wiedniu. Tam z kolei zapoznał się z pracą właśnie księży rzymskokatolickich, z tą działalnością duszpasterską. I właśnie tę metodykę próbował przełożyć w Galicji, kiedy już do niej powrócił. Natomiast tak odpowiadając, wydaje mi się, że tutaj nie tyle było, nie był konflikt między tymi dwoma biskupami, a właśnie przerzucanie się argumentami, co będzie lepsze dla naszej cerkwi grecko-katolickiej, dla tak.
No więc właśnie, a tu często też zdaje się, chyba bardziej w publicystyce pada taka teza, że wręcz to był konflikt i to nawet na bazie politycznej, co uważam jest całkowicie nietrafne, jeśli już raczej też zgadzam się, mieliśmy do czynienia raczej z pewną różnicą zdań to na poziomie teologicznym, ale to już zostało powiedziane. Ja sobie pozwolę jeszcze zacytować fragment książki. Koncepcja pokojowego współistnienia obu narodów w Galicji Wschodniej zaproponowana przez biskupa Homeszyna była prawdopodobnie najlepszym pomysłem, jaki mógł się w tamtym czasie pojawić, ale jednocześnie najtrudniejszym do zrealizowania. W książce po tym zdaniu pada kropka. Ja bym chciał, żebyśmy teraz po tej kropce jednak tę ciekawą według mnie myśl rozwinęli. Znaczy przede wszystkim, co zadecydowało o tym, że nurt chrześcijański tworzony wokół biskupa Homeszyna no, nie stał się jednak tym głównym nurtem myśli, ukraińskiej myśli politycznej. Jakie czynniki o tym zadecydowały? I ciekawi mnie to, czy w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych to, co mówił, o czym pisał biskup Homeszyn, czy środowisko, z którym był związany, czy to było skazane na jednak pewną nieskuteczność i nierealizowalność w tym wymiarze właśnie społeczno-politycznym?
W książce rzeczywiście pada takie stwierdzenie, że byłaby to jedna z najlepszych dróg, jakie można było wówczas wybrać przez Ukraińców. Sama tak uważam, że jakby pójście w kierunku tych organizacji chrześcijańskich, pójście w kierunku porozumienia polsko-ukraińskiego, wyhamowanie tych wzajemnej niechęci, wrogości, do czego właśnie dążyły te organizacje i partie związane z biskupem Homeszynem. Gdyby to się powiodło, to nie byłoby z dużym prawdopodobieństwem tylu ofiar wśród Polaków, ale też wśród Ukraińców w konflikcie, który prowadzili w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu. Więc myślę, że ta droga była najlepszą, jaką mogli oni obrać, natomiast równolegle była to droga najtrudniejsza. A żeby i najdłuższa, i przede wszystkim wymagała dobrej woli z obu stron. Natomiast tutaj, jak wiadomo, Ukraińcy nie chcieli, szukali takich, wydaje mi się, szybkich rozwiązań, nie chcieli zaakceptować faktu lojalności wobec państwa polskiego. Z kolei państwo polskie nie dawało powodów do tego, by ci Ukraińcy jakby podjęli się chęci współpracy czy szukania dróg porozumień. I ta droga pod tym względem była bardzo mało realna do spełnienia, do wykonania.
Zwracając się do pani profesor Nowak, oczywiście podtrzymując to samo pytanie, które zadałem przed chwilą do autorki, ale jeszcze chciałbym jedną rzecz tylko dodać. Czy my możemy powiedzieć, znaczy czy były prowadzone badania jakiekolwiek, na ile te poglądy, czy to arcybiskupa Szeptyckiego, czy biskupa Homyszyna, czy generalnie nurtu chrześcijańskiego spotkały się z zainteresowaniem właśnie społeczeństwa ukraińskiego? Czy możemy mówić o jakiejś skali, jakichś liczbach?
Przyznam szczerze, że ja nie badałam pod tym kątem tej recepcji, bo to jest osobne badanie, które by trzeba było przeprowadzić. Ono jest bardzo trudne do przeprowadzenia, dlatego że no my moglibyśmy oszacować na przykład wielkości nakładów tych czasopism i po tym stwierdzać, że na przykład Diło miało bardzo duży nakład, a tamte miały mniejszy nakład. Ale myślę, że to też nie daje nam możliwości wysnuwania uprawomocnionych wniosków. Ja bym tutaj wtedy szukała kogoś, kto może na Ukrainie, kto się tym zajmuje, a może ktoś w środowisku polskich historyków by się tym zajął, bo to jest bardzo trudne do zbadania. Kwestia recepcji jest bardzo trudna do zbadania. Ja bym się nie wiem, czy to by było w ogóle możliwe, żeby to zbadać. Możemy tylko powiedzieć tyle, że w polskiej i jakbyśmy porównali na przykład polską i ukraińską świadomość historyczną, bo to robiłam, badałam ukraińską i polską świadomość historyczną w pewnym momencie, to w latach powiedzmy w pierwszej dekadzie 2000 lat, to widzimy, że Szeptycki już wtedy był na przykład bardzo mocno rozpoznawalny, przynajmniej widzimy to na podstawie publikacji prasowych, a u nas nie. I jeżeli chodzi o Homyszyna, on jest mniej rozpoznawalny i ostatnio jest tak postrzegany jako właśnie pod kątem tej dychotomii, domniemanej dychotomii, której nie było, tej podwójności tego konfliktu, który między nimi był. I jest też postrzegany właśnie taki, który promował tą współpracę z Polską. A widzimy z perspektywy lat, że rozwinął się ten proces narodowotwórczy w tym kierunku, żeby się od Polski oddzielić. I tutaj myślę, że tu bardzo ładnie kiedyś napisał w takim artykule wydanym w Polsce, tutaj na Pomorzu, Mikołaj Jabczuk, napisał, że no problem jest taki, że w którym momencie my jako państwo jakby starsze, powiemy, że zgadzamy się na to, żeby nastąpiło oddzielenie się, bo tutaj ten problem polegał na tym, że choćby nie wiem, jakie były piękne inicjatywy porozumienia, to po prostu był konflikt o terytorium i był konflikt, który narastał, który nie umniejszał się, tylko się zwiększał ze względu na to, że rozwijała się świadomość narodowa ukraińska i już większość Ukraińców według mnie raczej opowiadała się za tym, że chcą niepodległości, dali temu wyraz później w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, przede wszystkim trwając przy tej niepodległości aż do 90 roku. Także wydaje mi się, że ten proces poszedł w tym kierunku. To możemy powiedzieć, że nie szedł w kierunku współpracy i autonomii w ramach państwa polskiego, że ten pomysł z autonomią, on się wywodził z Austro-Węgier i on... Zresztą Szeptycki też miał takie pomysły, też w okresie kwiastka wojny polsko-ukraińskiej on szukał porozumienia i szukał rozwiązania właśnie w postaci takiej autonomii, ale nie znalazł jakby partnera po drugiej stronie też, żeby taką autonomię uzyskać. Wiemy, że robiono wszystko, żeby takiej autonomii nie było. I tak samo robiono wszystko, żeby nie było na przykład ukraińskiego uniwersytetu w ramach państwa polskiego. Więc to jest opisane przez historyków, więc ten proces, ja bym tutaj się nad nim specjalnie nie rozwodziła, bo widać wyraźnie, że on szedł w tym kierunku, natomiast w kierunku po prostu osobnej państwowości, do której ma prawo społeczność, która uznała, że jest osobnym narodem. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ta recepcja przebiegała. Może są takie prace, może ja ich nie znam, ale to bym bardzo chętnie się zapoznała, bo badanie recepcji jest niezwykle trudne. Ja jeszcze chciałam wrócić jeszcze do tego, o czym pan mówił, jeżeli mogę, jedno słowo dosłownie. W 1891 roku był synod diecezjalny w Lwowie i on nakierował, od niego zaczyna się taki kierunek, który ma za zadanie odwrócenie procesu niebezpieczeństwa przyłączenia kościoła grecko-katolickiego do prawosławia. I ten strach, który był w Homyszynie, on wcale nie był mniejszy, znaczy strach, może nie strach, ale generalnie ta obawa nie była mniejsza u Szeptyckiego, bo on też z takiej, oni wszyscy byli przekonani, że najważniejsza jest jedność z Rzymem, a Szeptycki nawet uważał, że Kościół grecko-katolicki, że generalnie byli za przynależnością Ukrainy do kultury zachodniej, tak ją postrzegali, nie do kultury wschodniej, a bizantynizacja miała być tylko narzędziem do dokonania zjednoczenia Kościoła. Więc to w ogóle nie chodziło o jakieś przyłączanie do Rosji i tu oni byli zgodni co do tego, że to jest nie ten kierunek. I tutaj można by było pewnie poszukać, ja tu mam przygotowane, już nie ma na to czasu, jak Szeptycki o tym mówił. On o tym wyraźnie mówił w 23 roku w takim wykładzie Rola ludzi Zachodu w dziele zjednoczenia kościołów wygłoszonym w Rzymie i potem w 41 roku w swoim dekrecie diecezjalnym, jak budować rydnu johatu, jak budować dom ojczysty, gdzie daje wskazówki, ale generalnie nie ma mowy o tym, żeby oddzielić się od Rzymu. Rzym jest tutaj jakby najważniejszym, wierność Rzymowi. Zresztą Szeptycki jako zakonnik składał, tak jak jezuici składają, przysięgę na wierność papieżowi, wstępując do zakonu. Także ja myślę, że tutaj ten proces szedł w tym kierunku i po prostu no, ich działania, no nie, zresztą oni pisali o tym, że ich wierni nie słuchają. Szeptycki pisał o tym w latach II wojny światowej, że wierni ich nie słuchają, że on ich nawołuje, żeby oni nie mordowali, a oni mordują. I tu nie dotyczyło tylko oczywiście Polaków, ale też Żydów. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to zagadnienie recepcji niezwykle istotne, niezwykle ciekawe, trudne pewnie do uchwycenia i zbadania, ale no, rzeczywiście interesujące, no bo przecież rzeczywiście, tak jak pani profesor słusznie powiedziała, nie można tego zbadać ani na podstawie tych nakładów, chociaż one dają pewien obraz, ani nawet członków, czy to ugrupowań, czy organizacji, czy partii, bo to też nie jest do końca wymierne i nie daje pełnej odpowiedzi. Chciałbym się przenieść się do czasów współczesnych, niejako też powoli zmierzając pewnie ku końcowi naszej dyskusji. Jest tak, że część osób określa biskupa Homyszyna mianem proroka. Kogoś, komu udało się niejako przewidzieć następstwa czy skutki rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego. Kogoś, komu udało się przewidzieć skutki sowietyzacji. A mnie interesuje, na ile biskup Homyszyn, czy możemy go określić również prorokiem we własnej sprawie i w sprawie własnych poglądów. I tutaj wracam do tytułu książki, który chyba spróbujemy teraz rozszyfrować, czyli Dęby i Burzany. No bo biskup Homyszyn był przekonany o wartości, istocie i wagi poglądów, które głosił i które głosiły środowisko, które współtworzył. Ta jego myśl miała być właśnie tym dębem, tym czymś, co rośnie, kiełkuje wolno, co rozwija się wolno, ale ostatecznie jest trwałe i silne, jeśli dobrze to odczytuję i pewnie zaraz autorka mnie poprawi bądź nie. W kontrze do burzanów i chwastów, które wprawdzie rosną szybko i rozprzestrzeniają się szybko, ale równie szybko giną. Ta myśl biskupa Homyszyna miała być trwała i te postulaty i te poglądy miały być trwałe jak dąb. Nie wiem, czy to dobrze odczytuję. I czy rzeczywiście tak się stało? Czy w tej również sprawie biskup Homyszyn miał rację? I ciekawi mnie to, na ile poglądy biskupa Homyszyna są punktem odniesienia dla Ukraińców współcześnie, na ile możemy mówić o pewnej spuściźnie biskupa Stanisławowskiego, no bo wydaje się, że jednak arcybiskup Szeptycki, o czym pewnie powie, zaprzeczy lub zgodzi się profesor Nowak, jest jednak, jego myśl jest dużo bardziej znana, rozpowszechniona i popularna.
Tutaj już doskonale rozwikłał pan zagadkę tytułu. Rzeczywiście Dęby i Burzany jest to nawiązanie do cytatu biskupa Stanisławowskiego, który w swojej książce Problem Ukraiński z 1933 roku jakby odnosi się do zarzutów jego oponentów, że ukraińska odnowa ludowa, która utworzona została rok wcześniej, że bardzo powoli się rozwija, że nie może zgromadzić członków. I wówczas biskup odparł właśnie, że im wolniej się taka organizacja będzie rozwijała, tym bardziej ona nabierze doświadczenia, tym bardziej nauczy się walczyć z przeciwnościami i stanie się właśnie silna, niczym tutaj ten cytowany dąb. Natomiast wiadomo, że ostatnia z ukraińskich partii Homeszyna została rozwiązana w 1939 roku, czyli wraz z wybuchem II wojny światowej. I no cóż, dąb został ścięty i w moim przekonaniu ten dąb nie odrósł. To znaczy, biorąc pod uwagę, tak może się odniosę do niewielkiej dosyć chyba popularności biskupa Homeszyna na Ukrainie, tak śmiem twierdzić, a za chwilę powiem dlaczego. Nie do końca właśnie chyba te jego myśli, jego propagowane wartości przeniosły się do współczesnej Ukrainy. Dlaczego tak uważam? Oczywiście nie prowadziłam żadnych badań w tym kierunku, natomiast tak z własnego doświadczenia, kiedy byłam na Ukrainie, prowadziłam tam kwerendy, było mi dane spotkać się z Ukraińcami, ale tak spoza naukowego środowiska, porozmawiać, opowiedzieć, co robię. I kiedy już tam minęły te takie kurtuazyjne pytania, właśnie skąd jestem, czym się zajmuję, i wymieniałam nazwisko biskupa Grzegorza Homeszyna, to padało takie charakterystyczne aha, czyli jakby dla mnie był to sygnał, że nie do końca mój rozmówca w ogóle wie, o kim ja mówię. A to chyba trochę dziwi, ponieważ no, przypomnę, że biskup Stanisławowski kierował diecezją swoją w ponad 40 lat, więc nie do końca ta jego spuścizna została zachowana, bo on sam, nie wiem, czy jest tak bardzo jego postać rozpowszechniona i popularna na Ukrainie.
To ciekawe spostrzeżenia i też te wspomnienia z rozmów z Ukraińcami, ale być może to też wynika akurat w tym wypadku jednak z może generalnie pewnej niewiedzy o dziejach kraju, chociaż oczywiście być może to też wynika z tego, o czym pani mówi, czyli po prostu niewiedzy o biskupie Homeszynie. Ja z kolei spotkałem się z takim poglądem, z takim przekonaniem, że jednak w jakiejś mierze ta spuścizna została zachowana, bo diecezja, czy teren diecezji stanisławowskiej jednak po dziś dzień, czy przez lata wyróżniał się na tle innych jednak pewnym przywiązaniem do tej tradycji łacińskiej. I chyba też zdaje się, że udało się w pewnej mierze biskupowi Homeszynowi jednak znaleźć pewnych kontynuatorów, czy swojej wizji w postaciach takich jak biskup Iwan Słeziuk, czy później tajnie święcony biskup Sofron Dmyterko, więc być może jakaś kontynuacja jednak była. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, jak dla Ukraińców dzisiaj jawi się biskup Homeszyn. Ale jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje, czyli pewien odbiór czy reakcje na opublikowane zapiski biskupa Homeszyna. Tutaj już pani profesor Nowak mówiła, dwa carstwa czy dwa królestwa, w zależności od wydania, no bo jednak była jakaś burza wokół tych opublikowanych zapisków, była jakaś polemika, więc może jednak, ciągle się kurczowo trzymam takiej nadziei, że jednak może biskup Homeszyn gdzieś żyje w umysłach i sercach Ukraińców.
Wydaje mi się, że ta polemika wynikała raczej z tego, że w tej publikacji poruszane są bardzo kontrowersyjne wątki. To znaczy ta publikacja z 2017 roku wydana Tutaj jakby przedstawiona jest biskup. Biskup Homyszyn wypowiada się na temat życia Kościoła grecko-katolickiego właśnie w Galicji Wschodniej, ale też bardzo dużą część tej publikacji jest poświęcona krytyce przez biskupa Stanisławowskiego skierowanej wobec Andrzeja Szeptyckiego. I być może właśnie to było takim głównym powodem, dlatego ta dyskusja, dlaczego ta dyskusja rozgorzała. Rozgorzała przede wszystkim na Ukrainie i tutaj była ona bardzo taka burzliwa.
Dziękuję. To jeszcze powrócę do tej kwestii, pytając panią profesor Nowak. Nie wiem, czy pani się zgodzi, ale jednak wydaje się, że postać biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego no jest jednak dużo bardziej rozpoznawalna, jego poglądy również przez Ukraińców obecnie. I chciałem zapytać, z czego to wynika i też zapytać, jak sytuuje się tutaj postać biskupa Homyszyna. Czy rzeczywiście nie jest on punktem odniesienia dla Ukraińców współcześnie?
No więc ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy o recepcji myśli, to musimy pamiętać, że obecny współczesny kształt, że Kościół grecko-katolicki przetrwał czasy komunizmu, przetrwał czasy tego, o czym mówiła pani doktor, że zostały te organizacje całkowicie zniszczone i odrodził się, tak? I tutaj odrodził się w takiej postaci, że jakby obrządek został zreformowany, ale zostały zachowane te lokalności, to co pan mówił, nawet pan magister mówił tutaj o tym, że zostały zachowane lokalności i zostały zachowane część tradycji tej, o którą chcieli zachować biskupi Homyszyn i Kocyłowski. Chodziło im o to, żeby nie zmieniać całkiem tradycji w ten sposób, żeby wierni nie mogli się odnaleźć w swoim kościele. I teraz widzimy bardzo dynamiczny rozwój kościoła grecko-katolickiego, tak jakby ten okres komunizmu był taką zamrażarką, w której ten kościół przetrwał w podziemiu i odrodził się. Tu jeszcze też trzeba powiedzieć, że kiedy Jan Paweł II był we Lwowie i na Ukrainie i wtedy wyświęcał tych błogosławionych męczenników za wiarę, między innymi Homyszyna, wtedy, zwróćcie państwo uwagę, nie było żadnej dyskusji na ten temat. Nie dyskutowano. On wtedy powiedział, że on ma nadzieję, że arcybiskup Szeptycki też będzie kiedyś, dostąpi tego zaszczytu, będzie błogosławiony. I ten proces beatyfikacji w tej chwili się zakończył. I teraz problem nie polega na tym, że się pojawiły jakieś zapiski, tylko chodzi o to, jak one są publikowane, jak są komentowane przez współczesnych nam osoby, które po prostu interpretują te zapiski. I no i że jakby to było po okresie, kiedy wiadomo, w momencie, kiedy jest proces beatyfikacyjny, bardzo wszystko jest skrupulatnie sprawdzane. I teraz musiały być też, czy te zapiski były znane, prawda? To wprowadza pewien taki. Po pierwsze krytyka wobec Szeptyckiego, który ma proces zakończony, ale czeka dopiero na finalizację, czyli na beatyfikację. A po drugie, jakby to jest też święty czy błogosławiony Kościoła grecko-katolickiego męczennik, który jest przedstawiony właśnie w tym konflikcie. I teraz kwestia jest interpretacji tych zapisków. I one są według mnie, to jest najważniejsze. I kto interpretuje i z jaką intencją je interpretuje. I stąd wydaje mi się, że ten konflikt, który nastąpił na Ukrainie, miał wymiar no mniej historyczny, a bardziej powiedzmy polityczny, tak? I do tego tak by to trzeba było rozumieć. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą recepcję, no tak jak pan tutaj, pan Chlebowicz zaznaczył, należy by wskazać na to, że ta recepcja jest, tylko ona nie jest taka bezpośrednia. Tak jak do Szeptyckiego, Szeptycki staje się coraz bardziej popularny, jest już znany na pewno w całej dawnej, w tych trzech biskupstwach, które wcześniej były, czyli dawnej Galicji Wschodniej, czyli tak zwanej Ukrainie Zachodniej, jest znany bardzo dobrze. są jego instytucje, jego imienia, właściwie cały jest ten Ukraiński Katolicki Uniwersytet, bardzo dobra uczelnia, która kontynuuje tradycję Akademii Teologicznej. Jest Centrum Szeptyckiego, które działa przy Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie. Są specjalne studia, tam takie, była taka grupa badawcza poświęcona Szeptyckiemu. Czyli jest duża działalność o charakterze publicystycznym, o charakterze katolickim, które propaguje myśl Szeptyckiego, bo cały czas jest staranie o to, żeby on został beatyfikowany. Przekonanie społeczności, że jest święty, tak? A jeżeli chodzi o Chomysza, no już on jest beatyfikowany, bo u niego była sprawa prosta, bo on był po prostu męczennikiem za wiarę. I to jest takie poczucie takiego niedopełnienia przez społeczność grecko-katolicką, również u naszą tu mieszkającą w diasporze, że jakby oni oczekują tej beatyfikacji. I tak trzeba to według mnie rozumieć. No i jest coraz większe, bo jest jakby... Ta pamięć o Szeptyckim była przywracana poprzez instytucje, które on utworzył i które przywracano do życia po 90 roku. Tu jest też Muzeum Narodowe we Lwowie. Są na przykład, mówiłam o tym Muzeum Nowakowskiego. To ono powstało tylko dlatego, że Szeptycki sponsorował przez cały czas tego malarza. Przetrwało przez ten czas komunizmu. Bardzo zachęcam, żeby zobaczyć. Jest po prostu wstrząsająca ta wystawa, bardzo ciekawa. Także to jest pewien cud, czy tam jakieś takie zjawisko historyczne, że Kościół przetrwał tak długi czas prześladowań w okresie komunistycznym i myślę, że tu jest bardzo duża praca tych biskupów i należałoby to docenić, wskazać, że to dzięki ich pracy i myślę, że też praca Chomyszyna i Kocyłowskiego i Szeptyckiego wspólnie. Także stąd te dyskusje, które się toczą obecnie, mają, wydaje mi się, inny wymiar. I tu bardzo duża rola historyków, takich jak pani doktor, żeby pogłębiać tą wizję, żeby poszerzać interpretację tych postaci, żeby pokazywać różne konteksty i wychodzić poza schematy takie popularne. I bardzo dobrze, że książka się pojawiła. I myślę, że dalej można by było prowadzić takie badania i właśnie widzieć te różne konteksty szerokie, pokazać na przykład biografię Chomyszyna w szerszej perspektywie. Wtedy te pewne rzeczy, które postrzegamy jako taką propolonizm, oczywiście pani doktor mówiła, że on nie był polonofilem, będą widziane w dobrej perspektywie. Współpracę na przykład z Zachodnioukraińską Republiką Ludową. I generalnie dążenie tych biskupów Kocyłowskiego i Chomyszyna do utrzymania ukraińskiego charakteru Kościoła. A więc ta latynizacja nie miała doprowadzić do wynarodowienia. Także tu te zbitki, które powstają, powodują, że my nie rozumiemy tych kontekstów. Wydaje nam się, że XX wiek to... My wszystko wiemy na ten temat, że to jest to samo, nie jest to samo i trzeba to bardzo ostrożnie interpretować. Także myślę, że w tej interpretacji tkwi cała ta dyskusja, która czasami może zupełnie iść na bok problemu, bo nie dotyka faktów.
Dziękuję pani profesor. Wydaje mi się, że staraliśmy się, nie wiem na ile nam się to udało, jednak pokazać tą złożoność tych relacji między innymi między arcybiskupem Szeptyckim a biskupem Chomyszynem, czy w ogóle złożoność tych zjawisk, o których mówiliśmy. Tutaj na końcu pojawił się ten wątek, zresztą bardzo ciekawy, ale pewnie na zupełnie inne spotkanie, może kiedyś uda się takie spotkanie zrealizować, czyli wątek tej działalności, można powiedzieć, tajnej, podziemnej Kościoła grecko-katolickiego, no właśnie w warunkach sowietyzacji, czy w warunkach zniewolenia komunistycznego. Tego, jak chociażby zmiankowany przeze mnie biskup Iwan Słeziuk był przez lata, można powiedzieć, maltretowany, wzywany na przesłuchania i właściwie fizycznie i psychicznie męczony, jak działał, można powiedzieć, w podziemiu, niejawnie też biskup Sofron Dmyterko, który przecież wyświęcił również właśnie w podziemiu kilkudziesięciu kapłanów. Są bardzo ciekawe wątki. Zerkam na zegarek, bo została dosłownie minuta, więc przechodząc powoli do podziękowań, wskażę tylko na jeszcze jeden bardzo ważny i ciekawy aspekt wykraczający poza cezury tej książki, czyli tego, co stało się z biskupem Homyszynem już po 1939 roku. Przez minutę nie zdążymy zdradzić tych szczegółów, ale odsyłam do bardzo ciekawego tekstu autorki tej książki, którą dzisiaj omawiamy, który znalazł się na przystanku Historia, czyli portalu Instytutu Pamięci Narodowej. Tam autorka opisuje właśnie te losy biskupa Homyszyna. Pozostaje mi przede wszystkim zarekomendować, zachęcić do sięgnięcia po książkę. Jak widzą Państwo, ja sobie wiele fragmentów interesujących pozaznaczałem i naprawdę nie tylko dlatego, że musiałem się przygotować jakoś do tej dyskusji. Pani profesor, bardzo dziękuję, że zechciała Pani wziąć udział w tym spotkaniu i pokazać rzeczywiście takie szersze spektrum tych zagadnień, o których dzisiaj mówiliśmy. To było bardzo ważne. No i również autorce za tę książkę, no i z taką nadzieją na kolejne badania i kolejne interesujące artykuły.
Ja ze swojej strony również chciałam podziękować pani profesor za udział w dyskusji, w rozmowie, jak również podziękować za poprowadzenie spotkania panu Janowi Chlebowiczowi. Dziękuję.